czyli jak będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czym jest męskość i czym jest kobiecość, to pamiętajmy o tym, że to nie są słowa przeciwstawne, są to słowa uzupełniające się. Mhm. To są energie, które się uzupełniają, które się bardzo mocno faktycznie powinny wspierać, a nie wykluczać. Jedna z osób, która stoi za tą kampanią, ma takie bardzo ładne powiedzenie: wyglądasz dobrze wtedy, kiedy czujesz się dobrze. A czujesz się dobrze wtedy, kiedy wyglądasz dobrze. I to hasło pod tytułem robimy to po to, żebyśmy dali sobie prawo do tego, żeby czuć się dobrze, jest okej.
Ja dobrze się czuję wtedy, kiedy dobrze wyglądam, moim zdaniem. Mhm. Zdanie innych kompletnie mnie nie interesuje.
Jeszcze nigdy w historii nie mieliśmy do czynienia z tak dużą ilością znaków zapytania pojawiających się w głowach psychologów, seksuologów, socjologów względem jednego. Wydawałoby się, że dobrze określonego pojęcia. Tym pojęciem jest męskość. Ostatnie 50 lat to okres gigantycznej transformacji roli i praw kobiet. Potężnie galopująca fala zmian norm społecznych, dająca kobietom gigantyczną ilość praw, przywilejów, a w rezultacie siły. Co ciekawe, określenie silna kobieta jest jednoznacznie definiowane jako pozytywne. A określenia wrażliwy, czuły czy uległy mężczyzna wywołują zarówno pozytywne, jak i negatywne skojarzenia. W życiu kieruję się przekonaniem, że jedną z najważniejszych wartości jest równość. A to oznacza, że zwiększanie siły i niezależności kobiet nie musi odbywać się kosztem mężczyzn. Jestem przekonany, że kobiecość nie jest przeciwieństwem męskości. Dla mnie te dwa pojęcia są określeniem wzajemnie uzupełniających się i, co bardzo ważne, przenikających się cech, zachowań i energii. Wierzę, że warto budować świat, w którym wszyscy będą czuli się komfortowo. Dlatego wspólnie z zespołem Galderma zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie projektu Męskość ma wiele twarzy. Chcemy wspólnie z autorytetami z różnych dziedzin poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czym jest męskość, co znaczy być męskim. Chcemy pomagać mężczyznom czuć się dobrze z decyzjami dotyczącymi ich ciała i wyglądu. Zależy nam, aby piękna, zdrowa i zadbana skóra była męska. Chcemy poznać świat mężczyzn, aby móc jeszcze lepiej o nich zadbać. Zapraszam na pierwszy odcinek podcastów realizowanych wspólnie z Galdermą Męskość ma wiele twarzy. To cykl rozmów, w których chcemy pokazać różne aspekty męskości. Dziękuję cudownej i wyjątkowej Kamili Kalinczak za przyjęcie roli gospodyni. To wielki zaszczyt móc oddać prowadzenie tego odcinka tej wspaniałej kobiecie, niezwykłej dziennikarce. Zapraszam też do śledzenia playlisty Męskość ma wiele twarzy by Galderma. Tam znajdziecie wszystkie odcinki tej serii.
Dzień dobry, dobry wieczór. Proszę nie regulować odbiorników, to jest podcast Wojtka Hery. I nie, głos Wojtka nie zmienił się ani trochę, za niespełna 30 sekund wszystko stanie się jasne. Chyba nigdy dotąd świat nie zmieniał się w takim tempie. Jesteśmy coraz mądrzejsi, więcej czytamy, więcej podróżujemy, coraz bardziej wrażliwi, dlatego chętniej dokonujemy korekt. Naprawiamy to, co kilkadziesiąt lat temu było standardem, no bo dzisiaj już po prostu tak nie wypada. Siłą rzeczy zmieniamy się jako społeczeństwo. Zaczynamy nie tylko dostrzegać naszą różnorodność, dzisiaj już postrzegamy ją jako atut. Zaczynamy nie tylko dostrzegać nierówności społeczne, dzisiaj już chcemy im zapobiegać i niwelować ich skutki. Siłą rzeczy zmieniają się więc role społeczne. Chyba jeszcze nigdy emancypacja kobiet nie postępowała tak szybko jak dzisiaj. Szklane sufity pękają jeden za drugim. Akcje wspierania kobiet, całe kampanie widać na każdym kroku. Brak parytetów w radach nadzorczych dużych firm zaczyna być postrzegany jako totalny obciach. Jeszcze tylko luka płacowa. Kiedy w społeczeństwie tak szybko, tak bardzo zmienia się rola kobiety, siłą rzeczy szybko i bardzo zmienia się rola mężczyzny. Rola kobiety zmienia się dlatego, że kobiety o tę zmianę walczą, chcą jej. Rola mężczyzny zmienia się dlatego, że w tej sytuacji musi. I tak jak coraz częściej mówi się o coraz szybciej postępującej emancypacji kobiet, tak samo chyba nigdy wcześniej tak często nie mówiło się o kryzysie męskości. Czym jest, o ile w ogóle jest, na czym polega i jak zmienia się rola mężczyzny w społeczeństwie, o tym już teraz. Moim gościem jest gospodarz tego podcastu, Wojtek Herra. Nazywam się Kamila Kalinczak, zapraszam Państwa na rozmowę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jest taki chichot losu, mam wrażenie, taka lekka ironia, powiedziałabym. No bo dzisiaj będziemy rozmawiać o kryzysie męskości, o rolach męskości, o odwróceniu ról, o emancypacji kobiet. I nagle przychodzę ja do ciebie, do twojego studia, przejmuję rolę gospodyni na te półtorej pewnie godziny, czy około godziny. Jak ty się z tym czujesz?
Wiesz co, jak zaczęłaś mówić, to ja naprawdę poczułem dreszcze na plecach. I to nie tylko dreszcz ekscytacji, ale to taki dreszcz niepewności. Mhm. I chyba w dużej mierze jestem przekonany, że to, co właśnie jest nazywane najczęściej przez psychologów, seksuologów, socjologów kryzysem męskości, jest właśnie taką niepewnością. Mhm. Bo z jednej strony, jak mówimy o kryzysie męskości, to ja bym chciał bardzo mocno odczarować słowo kryzys. Kryzys to nie jest załamanie, kryzys to jest narastające napięcie, to jest siła. Są takie ścierające się ze sobą dwa światy. I kryzys to jest ta energia, która powstaje dokładnie w miejscu łączenia. I ja chyba, no właśnie, to jest chyba ten moment, kiedy mógłbym odpowiedzieć na pytanie, że ktoś mi coś zabrał w tym momencie, ty. Moją absolutnie od lat ukształtowaną pozycję w tym studio. Ja wiem, że ja zaczynam, ja prowadzę rozmowę i ja zadaję pytania. I wszyscy, którzy znają podcast Hera On Air, wiedzą, że na koniec dnia ja milczę. Niektórzy nawet myślą, że ja nie umiem mówić, umiem tylko zadać kilka pytań. Więc tak, czuję duży dreszcz na właśnie w tym miejscu, w którym mógłbym nazwać, że ścierają się dwa światy.
Jak w soczewce oddaliśmy istotę tematu, który mamy dzisiaj poruszyć. Powiedziałeś o tym słowie kryzys. Mhm. No ja się słowami zajmuję, lubię słowa, lubię je rozkładać na czynniki pierwsze. Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, poczytałam sobie, co na temat kryzysu męskości, biorę to w cudzysłów, mówią psychologowie, kobiety i mężczyźni. I wielu z nich podkreśla, że to, co ty powiedziałeś, że może nie mówmy o tym kryzys, mówmy o tym, że trzeba po prostu przedefiniować, czym jest męskość. Mhm. I teraz myślę sobie, że my może takiej definicji powinniśmy dzisiaj poszukać. Będziemy rozmawiać o tym, że męskość ma wiele twarzy.
Tak jest. Znaczy, inspiracją do tej rozmowy jest cykl rozmów, które dokładnie zaczynamy prowadzić wspólnie, czy też zaczynam prowadzić wspólnie, ale mówię my, bo jest to inicjatywa Galdermy, czyli firmy, która zajmuje się przede wszystkim skórą, ale która postanowiła przyjrzeć się tym, co pod skórą, czyli tym, co sprawia, że jesteśmy, jacy jesteśmy, czyli człowiekowi. I to jest coś, co faktycznie jakby dzisiaj inspiruje do tego, żeby porozmawiać o tym, czym jest męskość i w dużej mierze czym jest kobiecość. Akurat mówimy tutaj w dużej mierze też w kontekście medycyny estetycznej, tak? Czyli tego świata, który do tej pory był bardzo definiowany jako kobiecy i ukrywany w świecie męskim. Ale później okazuje się, że jak robiliśmy badania dotyczące kobiet w gabinecie i mężczyzn w gabinecie, nagle odkrywaliśmy, że mężczyźni są w gabinetach, kobiety są w gabinetach. Oni przychodzą z innych powodów, z innym celem, z inną nadzieją. Inaczej są traktowani, ale dalej nie umieją o tym rozmawiać. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, że jest wiele rzeczy, o których my trochę nie umiemy rozmawiać. I ten program, czyli dokładnie Męskość ma wiele twarzy, czy też cykl rozmów jest Porozmawiajmy o. Porozmawiajmy właśnie o męskości, porozmawiajmy o kobiecości i porozmawiajmy o tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim, a mianowicie, że męskość i kobiecość nie są względem siebie przeciwstawne. I to jest chyba w ogóle taka teza, od której moglibyśmy trochę chyba rozpoczynać tę rozmowę. Czyli jak będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czym jest męskość i czym jest kobiecość, to pamiętajmy o tym, że to nie są słowa przeciwstawne, są to słowa uzupełniające się. Mhm. To są energie, które się uzupełniają, które się bardzo mocno faktycznie powinny wspierać, a nie wykluczać.
Nie unikniemy na pewno takiego stereotypowego podejścia do niektórych kwestii, ale z drugiej strony trzeba na pewno powiedzieć, że już dzisiaj mówią o tym również autorytety w dziedzinie psychologii, czy psychiatrii nawet, że pan John Gray, który napisał, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety są z Wenus, zrobił nam jako społeczeństwu bardzo wiele złego, bo nie tylko w gabinecie medycyny estetycznej można spotkać mężczyzn i kobiet. Okazuje się, że tych rzeczy, które nas łączą, jest naprawdę dużo i że to nie jest tak, że ty masz wyłącznie pierwiastki męskie w sobie, a ja mam wyłącznie pierwiastki żeńskie w sobie. Mam wrażenie, że w ogóle akurat jak patrząc na nas, ty masz sporo żeńskich, ja mam sporo męskich. Mhm. Więc wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę chyba będzie chodziło bardziej o szukanie podobieństw między nami.
Tak, ale jak mówimy o podobieństwach, to ja bym zaczął jednakże trochę do tego, co jest twoją specjalnością, czyli do słowa. Bo słowo ma znaczenie, tak? I za słowem jest bardzo dużo szans, które mogą być wspierające lub krzywdzące, tak? Znaczy słowa potrafią nas budować, potrafią nas uskrzydlać i potrafią nas dołować i ranić. I to, co nam powiedziałaś na początku, we wstępie do tej rozmowy, że ruchy feministyczne, ruchy czy też działania emancypacyjne powodują, że kobiety dostają więcej sił, że ta linia podziału jest coraz bardziej zatarta. I teraz, dlaczego ja o tym chcę powiedzieć? Bo ja chcę powiedzieć, jakbyśmy wzięli taki przymiotnik, jak męski i kobiecy, to ja mam takie przekonanie, że on bardzo często jest krzywdzący.
Tak? W jakim sensie?
Znaczy, dla mnie takim krzywdzącym powiedzeniem jest najbardziej chamski żart Starego Świata. Jest żartem pod tytułem, jak jesteś młodym chłopakiem i przychodzisz do szkoły w nowym swetrze, to twoi kumple mówią, wow, jaki fajny sweter, a męskich nie było. I to wrzucenie ci, a męskich nie było, jest takim elementem pod tytułem, kurczę, jest jakaś rzecz, która definiuje, czy coś jest męskie, czy coś jest niemęskie. Ja kocham za to absolutnie jedną z rozmów z Michałem Pozdałem, z seksuologiem, który kiedyś w tym podcaście powiedział najważniejszą rzecz. On powiedział, mój różowy sweter jest męski, dlatego że ja go zakładam. Mhm. I to ja, jako mężczyzna, nadaję płeć przedmiotom, które noszę, a nie przedmioty, które zakładam, definiują moją płeć. I takie elementy, w których myślę, że każdy z nas przechodzi przez wiele rzeczy, które zakładają, że jak jesteś mężczyzną, to musisz coś robić, bo nie wypada zakładać pewne rzeczy. A z drugiej strony, spójrzmy na to tutaj z drugiej perspektywy, czyli ten ruch dokładnie emancypacyjny, ruch feministyczny, który powoduje, że właściwie to dzisiaj dziewczynkom, na razie się będę ich trzymał, wolno więcej niż chłopcom. Znaczy dzisiaj dochodzimy dokładnie do tego momentu, w którym tak głośno krzyczymy stop mówienia nie wypada, stop mówienia nie wypada, stop mówienia nie wypada w kontekście dziewczynek, że już to zapamiętaliśmy. I moim zdaniem tutaj odrobiliśmy bardzo dużą lekcję. Tak? Znaczy już nie mówimy o tym, że dziewczynce nie wypada wchodzić na drzewo i mówimy spoko, nawet czujemy dumę, jak wchodzi na drzewo. Już mówimy, że dziewczynce nie wypada chodzić w spodniach, mówimy tak, wypada chodzić w spodniach. Już nie mówimy, że dziewczynce nie wypada grać w piłkę nożną, ba, w wielu klubach sekcje żeńskie piłki nożnej się rozwijają szybciej niż męskie i mówimy masz prawo, masz prawo, masz prawo. A jednocześnie myślę sobie, że chłopak, który zaczyna bawić się lalkami, powoduje stres w połowie, szczególnie tej tradycyjnej, bo do niej będziemy mówili, to zderzenie faktycznie kulturowe tej części tradycyjnej, części rodziny, społeczeństwa, mówi Boże, co to teraz będzie? Podczas gdy on po prostu nic innego nie robi, tylko chce się bawić w tym przypadku lalkami. I mówienie, że bawienie lalkami jest niemęskie, jest jakimś kompletną bzdurą. Tak? Znaczy to kulturowe postrzeganie płci, to kulturowe wsadzanie nas w zachowania, dzisiaj dokładnie dochodzimy do tego, że zaczyna być krzywdzące. I wielu psychologów dokładnie zaczyna bardzo mocno jakby wyciągać te wątki, zaczyna mówić, dobra, to mamy taką sytuację, w których zaczynamy wylewać dziecko z kąpielą. Tak? Znaczy, że jakby mówiąc o tym, że dajemy więcej praw, więcej wolności, więcej niezależności, więcej siły kobietom, to nie znaczy, że musimy kastrować mężczyzn. Mhm. To w ogóle nie jest o tym. Tak? Znaczy, jednym z najważniejszych elementów, o którym chcemy mówić, jest to, że jak mówimy o męskości, to jednym z elementów męskości jest bycie razem z kobietą. Jest bycie wsparciem, ale nie wsparciem w rozumieniu wojownikiem, tym, który pójdzie na polowanie i przyniesie jedzenie do domu lub w czasie wojny. Dzisiaj niestety ten element męskości znowu pojawił się jako jakby ten element aktywny, czyli faktycznie jakby rzeczywiste bronienie kraju. Natomiast bycie opieką i bycie partnerem w takim elemencie podejmowania decyzji, rozmowy, ale również pokazywania swojego miękkiego brzucha. Tak? Znaczy w psychologii jednym z najważniejszych elementów, jak mówimy o budowaniu relacji i budowaniu związków, jest element zaufania. A pierwszym elementem zaufania jest prawo do przyznania się do słabości. I teraz jak mówimy o partnerskiej relacji, to jest dokładnie to pytanie, czy my dajemy sobie prawo dotyczące tego, żeby przyznawać się do słabości. Tak? Tutaj możemy sięgnąć znowu po smutne dane, czyli dane dotyczące depresji i samobójstw z powodu depresji. To niestety statystyki brutalnie pokazują, że mężczyźni przodują. Tak? To dokładnie wynika z tego, że my nie dajemy jako mężczyźni, nie dajemy sobie prawa do tego, żeby powiedzieć tak, jestem słaby, potrzebuję wsparcia, potrzebuję pomocy, nawet w tym momencie, który on jest najbardziej już jakby potrzebny, już jest najbardziej zdefiniowany no już chorobą, że musimy sięgnąć po ten element. Tak? I to są te rzeczy, o których dzisiaj chcemy rozmawiać. Tak? My dokładnie chcemy wyjść i zacząć rozmawiać dobrze, to porozmawiajmy o tych zmieniających się rolach, zmieniających się oczekiwaniach, zmieniających się działaniach w kontekście jednej bardzo ważnej rzeczy. W kontekście presji, a ta presja wywołuje ciśnienie i to ciśnienie faktycznie musimy zacząć chyba je w pewnym sensie regulować.
I wydaje mi się też, że tak naprawdę to będzie rozpisywanie definicji na nowo. No bo powiedziałeś już o tym, że męskość to jest też zaufanie, to jest partnerstwo. Ja bym na przykład dorzuciła do tego lojalność. Mhm. Lojalność uważam, że jest cechą tak niedocenianą. Nie ma żadnego serialu o facecie, który byłby super ekstra taki, wiesz, taki lojalny. Jest mnóstwo o facetach, którzy są takimi, wiesz, macho, mają wiele kobiet, zdradza jedną, drugą i okej, pewnie jak się zastanowimy, znajdziemy faceta lojalnego jako głównego bohatera, który tam się, wiesz, nie potyka i odmawia, kiedy trzeba odmówić, ale lojalność to jest właśnie to, co uważam, tu jest potrzebna ta korekta. Powiedziałam, że jesteśmy coraz mądrzejsi. Mam nadzieję, że ta korekta będzie tutaj między innymi występowała i że lojalność zacznie również być postrzegana jako atut. Znowu psychologowie, o których, tak jak mówię, wspomniałam, że trochę sobie o nich poczytałam, oni mówią, że no, bycie macho w dzisiejszych czasach, gdy mówimy o partnerstwie, to jest takie trochę wręcz obciachowe, no bo macho zazwyczaj tą swoją taką postawą przerysowaną, przy założeniu, że jest przerysowany, wręcz pewnie próbuje ukryć pewne rzeczy. Właśnie na przykład to, o czym powiedziałeś, że czegoś się obawia, że ma gdzieś wątpliwości w jakimś obszarze. To jest okej. I myślę sobie, że o tym też musimy porozmawiać, że to, że jako ludzie mamy prawo do pewnych zachowań, mamy prawo do porażek. Zaczynamy się uczyć wyciągać wnioski z porażek. Dzisiaj już jest okej mieć porażkę na koncie, prawda? Bill Gates nam pokazał, Elon Musk, że porażki to jest lekcja, to jest doświadczenie, więc z nich też możemy czerpać po prostu.
Wiesz co, teraz dotknęłaś bardzo dużo wątków. Znaczy, ja temu chciałbym powyciągać kilka rzeczy z tego, co ty powiedziałaś, bo powiedziałaś o szalenie ważnych rzeczach. Znaczy, pierwsza rzecz to jest ta kwestia dokładnie dotycząca lojalności. To ty powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, jak męskość jest definiowana w filmach.
W popkulturze. Powiem jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę dorzucić od razu. Bardzo lubię Przyjaciół. Ten serial, znany pewnie wszystkim. Jestem z roku 84, wychowywałam się na nim i nie zauważyłam tam niczego niestosownego. Kiedy wrzuciłam ostatnio coś o Friendsach na Instagram, młodsze znacznie ode mnie pokolenie zaatakowało mnie w sposób słuszny. Dokonujemy korekt, powtórzę raz jeszcze. Zaczęłam patrzeć na ten serial ich oczami. Powiedziałeś, twoim zdaniem, najbardziej chamski żart. Ja ci powiem, nie powiem do końca, bo jest tak chamski, że uważam, że to nie powinno tutaj paść. Wiesz, że są trzy kolory. Jest męski, damski i ten trzeci, różowy. Ja nie nazwę tego, bo to jest w ogóle, bardzo jestem zafiksowana na tematy równościowe, nie powiem tego, ale rozumiesz, to jest kolejna opresyjna rzecz. Tam takie rzeczy padają non-stop.
Non-stop.
Nie wiem dlaczego, ale to znowu, to jest właśnie ten kod kulturowy. To społeczeństwo, które wcześniej przyzwalało na takie żarty, to jest super śmieszne, fajne, a teraz my wszyscy powinniśmy przestać pozwalać na pewne zachowania w społeczeństwie.
To ja mogę powiedzieć, pójść trochę dalej. Tak, znaczy, jak przygotowywaliśmy kampanię, która dokładnie jakby i całą linię graficzną męskość ma wiele twarzy, to za każdym razem, jak wysyłaliśmy do różnych agencji reklamowych zapytanie, przygotujcie wstępne kreacje dotyczące męskości, zawsze pojawiało się to samo, czyli stereotypowy wzorzec męskości. Cygaro, whisky, ciemne kolory, szybki samochód, garnitur. Absolutna klasyka. Tak? Znaczy taki element, jak przejrzysz dokładnie sobie Men's Health, na przykład jako gazetę, to zobaczysz, że cały czas wzorzec męskości jest oparty o takie atrybuty, bym powiedział, bardzo klasyczne. Tak? Rzadko kiedy znajdziesz wzorzec męskości pod tytułem mężczyzna z wózkiem. Tak? Przejrzyj sobie reklamy w gazetach adresowanych dla mężczyzn. I z jednej strony wszystkie pewnie ty i cały szereg twoich koleżanek powie, że nie ma bardziej męskiego zdjęcia niż mężczyzna z wózkiem na spacerze. Tak? Rozczula, jakby pokazuje, że to o to chodzi, a z drugiej strony popkultura tego nie wspiera. Tak? Na poziomie oczekiwań my mówimy, tak, to jest super fajne. Chcemy mieć takich partnerów. Chcemy, żeby dokładnie jakby nasi partnerzy, nasi mężowie dokładnie w ten sposób się zachowywali i w ten sposób jakby byli z dziećmi. I my jako mężczyźni czujemy, że to jest okej. Po czym dokładnie otwieramy gazetę i tam jest więcej poradników pod tytułem jak znaleźć sobie nowe hobby, niż jak spędzić weekend z dzieckiem.
Ale może dlatego, że to mężczyźni nie oczekują takich treści. To jest jednak pismo adresowane do nich.
A ja wierzę, że to jest trochę sama spełniająca się przepowiednia. Tak? Tak? Znaczy, że my tak bardzo wciskamy osoby w pewną rolę, że ona w to wchodzi. Jest absolutnie moja ukochana grupa na Facebooku, którą bardzo mocno pozdrawiam, czyli Broda i Tatuaż. Znaczy, już ciężko znaleźć, bardziej bym powiedział, stereotypową grupę. To jest faktycznie jedna z bardziej zaangażowanych grup. To jest grupa stricte męska. Jest to grupa, w której charakterystyką łączącą braci, bo tak na siebie mówimy, jest to, że mamy tatuaże i brody. I jednocześnie jakbyś poczytała, wchodząc do tej grupy, jak dużo jest tematów, które dotyczą emocji, jak dużo jest tematów, które dotyczą relacji, jak dużo jest zapytań, które dotyczą tego, że mam obawę w związku, to sobie myślisz, wow. Jakbyśmy poszli do tradycyjnej jakby formy spędzenia męskiego czasu, czy nie, do klubu cygarowego lub gdziekolwiek indziej, to tam wszyscy byśmy mówili o tym, jak świetnie jest i jak dobrze jest, jeżeli moja stara nie spełnia moich oczekiwań, to w ogóle nie ma problemu, bo zrobię coś innego. A to nagle okazuje się, że mężczyźni w tym bardzo, bardzo teoretycznie klasycznym podejściu do życia jednocześnie mówią o tym i pytają swoich kolegów w rozumieniu kolegów facebookowych, słuchajcie, zależy mi na tym, żeby poprawić relacje w moim związku, co mogę zrobić. I to nagle pokazuje, jak bardzo silna jest ta potrzeba. Tak? Znaczy, jeżeli ludzie robią to spontanicznie i paradoksalnie, mam takie przekonanie, że jest coraz więcej tego typu postów, niż postów dotyczących tego, jaki wybrać nowy nóż, w cudzysłowie uproszczam, jaki kupić samochód, jakie zrobić takie rzeczy bardziej atrybucyjne. To znaczy, że gdzieś głęboko w nas ta potrzeba jednakże, po pierwsze potrzeba bliskości, po drugie potrzeba właśnie relacji, po trzecie potrzeba lojalności, jest bardzo silna.
To poczekaj, to może jest trochę tak, że jakby mężczyźni potrzebują takich właśnie cech, chcą o nich rozmawiać, nawet na grupie, która się nazywa, tak jak mówisz, tatuaż i broda. I teraz trochę tak samo jest z feministkami. Bo jak rzucisz hasło feministka, no to wiadomo, nie? Ten zasób stereotypów mamy, że nie golimy nóg i tak dalej. Przecież ja jestem feministką i w ogóle daleko mi do jakichś takich. I chodzi mi o to, że w skrajności nas społeczeństwo, mam wrażenie, kody kulturowe, kody społeczne wrzucają nas w skrajności. Mhm. I może w tym wszystkim chodzi o to właśnie, że to nie to, że kryzys, tylko przedefiniowanie, że naprawdę wszyscy możemy się czuć dobrze z tym, że jesteśmy lojalni, z tym, że mamy słabości, że tak naprawdę możemy być, czerpać od siebie nawzajem, po prostu być sobą. Jeden z psychologów właśnie, na których się teraz powołuję, napisał, że być może ten, w cudzysłowie znowu, bo nie chcę, żeby wyszło, że to jest kryzys męskości, tylko przedefiniowanie roli mężczyzny w społeczeństwie, twierdzi, że to może doprowadzić do tego, że wielu facetów poczuje się po prostu dobrze, że już nie muszą być tacy właśnie, jak mówisz, cygaro, szybki samochód i tam jeszcze nie wiadomo co, bo to nie jest prawda, tak nie wygląda życie.
Mhm. Znaczy to ja pójdę znowu jeszcze trochę dalej, że jak jakiś czas temu, dokładnie akurat na portalu LinkedIn rozpocząłem dyskusję a propos kryzysu męskości, to zaraz zostałem napadnięty pod tytułem, co ty mówisz, dlaczego przecież nie ma kryzysu męskości, prawdziwi mężczyźni istnieją. I nagle się pojawiło takie hasło, które nagle się pojawiło, prawdziwy mężczyzna. Ja zadałem pytanie, okej, to kto to jest ten prawdziwy mężczyzna? Mhm. I tu nagle okazuje się, że znowu wracamy do tego świata bardzo tradycyjnego. Tak? Do tego świata, że właśnie ten prawdziwy mężczyzna to jest, nie wiem, głowa domu. Tak? Ja w ogóle sobie myślę, Boże, znaczy w ogóle powiedzenie tego, że ktoś jest głową rodziny, jest w ogóle tak krzywdzące, bo nie dość, że jest opresyjne w takim rozumieniu, bo ktoś może nie chcieć być. Mhm. Tak? Jestem w stanie totalnie sobie wyobrazić, że ktoś chce tworzyć związek w 100% partnerski, a tym samym nie chcę mieć głowy rodziny. Mhm. Ostatnio w jednym ze stowarzyszeń, w którym byłem, była akurat zmiana zarządu i jeden z kandydatów zaproponował przegenialny pomysł, który niestety nie przeszedł, ale pomysł pod tytułem, to może w ramach zarządu zrezygnujmy z funkcji prezesa.
Bardzo odważnie.
Znaczy, i mało tego poszedł dalej, to może zbudujmy strukturę, w której będzie dokładnie czteroosobowy zarząd z zachowaniem 100% parytetów. Mhm. Znaczy, jeżeli funkcja prezesa jest tylko i wyłącznie funkcją łechcącą ego, a chcemy budować organizację, której jednym z wartości jest równość, to może nie wprowadzajmy tego dodatkowego poziomu.
Tak? I co się stało?
On nie został wybrany, stowarzyszenie się bardzo mocno przekształciło i jakby się zmieniło dużo rzeczy. Znaczy, tylko ja wtedy tego słuchając sobie pomyślałem, wow. Znaczy, chłopak, który jest bardzo, bardzo, bardzo mocno, jakby znam go bardzo dobrze osobiście, jest bardzo mocno, dokładnie jakby zaangażowany w działania równościowe. Taki dobry feminizm, a dla mnie dobry feminizm jest walką o prawa kobiet nie w kontrze do mężczyzn. Bo ja bardzo będę bardzo mocno jakby za tym stał, bo ja uwielbiam ruchy feministyczne tak długo, jak to nie są ruchy pod tytułem dokopmy facetom.
Tak samo to rozumiem. Chodzi o równość ludzi.
Równość ludzi. I to jest dokładnie ten element. A myślę sobie, że ten element też jest nie do końca jakby jasno definiowany. I teraz zobacz, jak bardzo często my staramy się mówić, nadawać komuś jakby prawo, kto jest ważniejszy. Nawet w takiej naprawdę najpodstawowej jednostce, czy jednostce społecznej, jaką jest rodzina. Tak? Znaczy pomysł pod tytułem być głową rodziny jest jakimś kompletnym absurdem. Tak? On z definicji tak, gubi ten element partnerstwa. Zobacz, jak bardzo ostatnio, to nawet bardzo mocno widać jakby w reklamach, tak? Przepiękna, absolutnie według mnie przegenialna reklama marki Yes, która jakiś czas temu została wyemitowana i puszczona, w której były przepiękne różne odsłony i różne twarze i różne twarze kobiet i nie było jednej roli. Mhm. Nie było kobiety u boku mężczyzny czy też kobiety z mężczyzną. Mhm. Ten element niezależności zaczyna wypierać. Dlaczego o tym mówię? Bo to są elementy, które moim zdaniem są dzisiaj tymi, które trochę powodują, że faceci dają sobie pytanie, dobra, ja chcę móc powiedzieć, że ja mogę. Bo ja mam takie coraz większe przekonanie, że poprzez to, że my mówimy o tym, co jest męskie, że my mówimy, że męskość jest taka, że to, co powiedziałem, jak wrzuciłem pytanie o męskość, to się pojawiło prawdziwi mężczyźni, to jest element opresyjny. Tak on mówi, żeby być męskim, musisz robić coś.
No właśnie.
A jednocześnie mówimy kobiecą. Bycie kobietą oznacza, że jesteś sobą. Mhm. Jednym z najpiękniejszych elementów, który został wprowadzony dokładnie wraz ze wszystkimi działaniami wolnościowymi dla kobiet, bo nic nie musisz. Kobiecość nie oznacza tego, że nie wiem, jesteś seksowna. Kobiecość nie oznacza tego, że jesteś matką. Kobiecość nie oznacza tego, że jesteś taka. Kobiecość oznacza, że jesteś sobą i że jesteś szczęśliwa, że jesteś spełniona i że dążysz do tego, żeby realizować swoje cele, dbając bardzo często o pozostałych. A przy okazji możesz być matką, możesz być seksowna, możesz mieć wiele innych rzeczy. To wszystko jest twoim przywilejem, ale ono nie będzie definiowało twojej kobiecości. Przynajmniej tak bym chciał to rozumieć. A z drugiej strony, jak mówimy o męskości, to ja nie mam takiego przekonania, że dzisiaj głośno dajemy sobie prawo do tego, że bycie mężczyzną oznacza, że nie musisz, a możesz. Mm-hmm. A to trochę wynika z tego, że ten element nierównościowy powodował, że dawno temu był ten czas, kiedy faktycznie mówiono mężczyznom, że oni mogą. Tak, no bo oni mogli chodzić do pracy w przeciwieństwie do kobiet, bo oni mogli chodzić w spodniach w przeciwieństwie do kobiet, bo oni mogli głosować w przeciwieństwie do koniec, bo oni kiedyś dużo mogli. Mm-hmm. Później się okazało, że ten element został czy też jest konsekwentnie wyrównywany i to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze te elementy, co chociażby powiedziałaś o lukę płacową, też mm-hmm. zostanie jakby zasypana, wyrównana. Ale z drugiej strony, że nam się powie, prost. Wy naprawdę możecie. Znaczy w takim sensie, że żeby być mężczyzną nie musisz. Mhm. Nie musisz być twardy, możesz być emocjonalny, nie musisz ukrywać problemów, możesz o nich otwarcie mówić.
Nie musisz spłodzić syna, bo możesz mieć córkę.
Mało tego, jak chcesz, możesz nie mieć dzieci. Możesz cudownie nie mieć dzieci, to też jest okej.
Akurat w przypadku mężczyzn ten wątek jest, mam wrażenie, dopuszczalny. W przypadku kobiet w Polsce, ja zaryzykowałam ostatnio publicznie taką tezę, że uważam, że w Polsce nie ma przyzwolenia na to, żeby dorosła kobieta nie będąca zakonnicą dzieci nie miała. No ale nasza w tym głowa, żeby znowu pokazywać, że możemy wszystko, nie musimy niczego. Mhm. Chciałam ci jeszcze na chwilę zahaczyć o tego prawdziwego mężczyznę. Kiedy dubbingowałeś tutaj na potrzeby naszego spotkania ten komentarz, użyłeś głosu takiego, wiesz, niskiego, więc domyślam się, że napisał to mężczyzna. Jestem bardzo ciekawa jego odpowiedzi na pytanie, kim jest prawdziwy mężczyzna.
Wiesz co, tam wszystkie odpowiedzi były takie bardzo, bym powiedział, klasyczne. Tak? To był ten moment, w którym oczywiście pojawia się ten wątek, który zawsze się pojawia, czyli wątek, co poszło nie tak. To jest ten wątek, który pokazuje, że prawdziwi mężczyźni, czyli to jest wątek, który pojawiło się zdjęcie. To jest jedno z moich najbardziej absurdalnych zdjęć, czyli jest takie zdjęcie, dokładnie gdzie po jednej stronie jest mężczyzna klasyczny z lat 30. lub 40., czyli w klasycznym stroju, stojący z gazetą na przystanku autobusowym w perfekcyjnie skrojonym garniturze i obok jakiś mężczyzna z nowoczesnego wybiegu mody. Tak?
No tak, rozumiem.
W takim stroju. I to jest kontrast. Tak? Ja zawsze wtedy mówię, kurczę, ej, ale dlaczego wybierzemy takie dwa kontrasty? Tak? Znaczy, jakbym dzisiaj chciał znaleźć mężczyznę w perfekcyjnym skrojonym garniturze, też go bez problemu znajdę. I w tamtych czasach też bym znalazł gościa na wybiegu mody, który też wyglądał inaczej. Tak? Znaczy, zawsze znajdziemy gdzieś ludzi, którzy byli trochę bardziej ekstrawaganccy. Natomiast to mówienie, co poszło nie tak, że kiedyś mieliśmy, to jest, nie wiem, dzisiaj świat środowiska, w których kiedyś byłem bardzo mocno zaangażowany, chociaż motocyklowe, tak, które wrzuca dokładnie te porównawcze elementy, czyli że kiedyś mężczyźni jeździli na ciężkich motocyklach, a dzisiaj jeżdżą na hulajnogach. Ja mówię, ej, no ale to chyba nie jest o tym rozmowa. Tak? Znaczy nie możemy mówić, że coś jest lepsze, coś jest dobre. Po pierwsze, wtedy 100% świata tak nie wyglądało. Znaczy to kiedyś nie 100% mężczyzn jeździło na motocyklach. Mało tego pewnie jeździło mniej niż jeździ dzisiaj. A na hulajnogach nie działo, bo ich nie było po prostu. W związku z czym jakby wiesz, wprowadzanie takich dziwnych jakby elementów jakby i historii jest kompletnie bez sensu.
Ale mam wrażenie, że ty znalazłeś rozwiązanie tej historii. Po prostu no, my szukamy kontrastu, bo one są łatwiejsze do ogarnięcia. To jest trochę ten sam rodzaj absurdu, co mówienie, że kiedyś pies jeździł wiesz, w czołgu, a dzisiaj boi się petard. No to jest to absurdalne porównanie, więc jakby porównywanie gruszek do jabłek. Ale powiedziałeś jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mówiłeś kilkukrotnie już o tym, że dzisiaj dziewczynki mogą wszystko. Mogą chodzić po drzewach, jak porwą rajstopy, to nawet lepiej. Jakiś czas temu rozmawiałam z koleżanką, która jest feministką, pracuje w bardzo dużej gazecie feministycznej, takiej wiesz, no czasami niektórzy uważają, że ona jest wręcz przegięta, ta gazeta. Natomiast ten kontekst jest bardzo ważny. I ona mówi, że sama jest autorką wielu artykułów na temat tego, że kobiety naprawdę potrafią, no, góry przenosić. I ona ma dwóch synków. Mhm. Mówi, że to wspaniałe, bo jakby też, żebyśmy dobrze zostali zrozumiani. Emancypację kobiet wspieramy. Tylko chodzi o to, że ta koleżanka mi mówi, wiesz co, ja nie mam wzorców dla tych moich chłopaków. Mhm. Bo wspaniale, że wyrównujemy szanse na każdej płaszczyźnie, włącznie na przykład z amerykańskim kinem i teraz może być Wonder Woman i w zasadzie jak sobie przejrzysz, bo na ten temat też był artykuł we wspomnianej gazecie, którą są wysokie obcasy oczywiście, jak dziewczyny zrobiły przegląd ostatnich takich filmów o supermocarzach, supermocach, no to okazało się, że coraz częściej to skręca w kierunku tego, żeby w roli głównej obsadzać kobietę. Super, bo kiedyś tego nie było. Tylko, że ta moja koleżanka, mająca dzisiaj tych dwóch małych synków, mówi, że no, musi im pokazywać jakieś takie archiwa. Zaczyna brakować wzorców dla tych chłopców. Zaczynamy, tak jak powiedziałeś, wylewać dziecko z kąpielą. Jakie wzorce, jakich bohaterów ty będziesz pokazywał?
Widzisz, teraz dochodzimy tutaj do bardzo ważnej, do bardzo ważnego elementu. Jakiś czas temu znowu tutaj w odcinku rozmawialiśmy z Supertatą o właśnie jakby filmowych wzorcach męskości z perspektywy emocjonalności. I teraz zobacz, mamy na przykład dwie główne jednakże filmy zajmujące się produkcją komiksów, czyli Marvel i DC. Mm-hmm. I jak patrzysz na superbohaterów, to nawet jak patrzysz na superbohaterki, czy też te superbohaterki kobiety, czy Wonder Woman, czy Kobieta Kot, czy byśmy sobie wymieniali kolejne, Czarna
Choć
Wdowa.
Choć nie ma ich tak wiele.
Wiesz co, to one dalej mają cechy męskie bardziej. Mhm. Tak? Znaczy takie cechy męskie, te tradycyjne cechy męskie. One dokładnie umieją się bić, one są silne i tak dalej. Ja marzę o tym, żeby był bohater, który będzie empatą. Tak? Który będzie miał cechy nie manipulowania emocjami, tylko współodczuwania, którego wielką mocą będzie to, że będzie umiał przytulić, że będzie takim prawdziwym wsparciem, że nie będzie wygrywał poprzez to, że jest silny fizycznie, tylko że będzie wygrywał poprzez to, że umie pomagać innym w obszarze emocjonalnym. I to jest bardzo trudne, tak? Bo jak pytasz dokładnie, jakie role chciałbym widzieć, jakie role chciałbym pokazywać, to bym chciał pokazywać, że ten świat jest ważniejszy. Ten świat wrażliwości jest ważniejszy. Świat, w którym bycie dokładnie superbohaterem jest elementem tego, że nawet z mojego dzieciństwa był ten aspekt pokazywania, że pamiętaj, masz przeprowadzić staruszkę przez pasy, jak chcesz być dobrym harcerzem. Spoko, ale nikt nam nie tłumaczył, po co to robisz trochę. Mhm. Tak? Nikt nam nie pomaga, nie mówił o tym, że pomagasz, dlatego że to pomaganie nie jest tym, że ty masz siłę i możesz pomóc, tylko jest pomaganiem bardziej emocjonalnym, bo to nie chodzi na koniec dnia o to, żebyś pomógł przenieść tą siatkę, tylko żebyś sprawił o to, żeby nikt nie poczuł się samotny.
Żebyś pomyślał o tym,
żebyś
ktoś może
pomyślał, że ktoś może potrzebuje no. pomocy. Tak? I to jest ten aspekt, który dzisiaj jest chyba trochę istotny, o którym pewnie warto rozmawiać. Jak mówimy dokładnie o synach, ja akurat jestem dokładnie w tej samej sytuacji, mam dwóch synów, to był taki moment, tak, o którym, mam nadzieję, że mnie synowie nie zastrzelą za to, jakby kiedy mój młodszy syn z dnia na dzień, to jest w ogóle piękne, zmienił się z gościa, który mówił, ja się kąpię raz na jakiś czas, na gościa, który się kąpię codziennie. On faktycznie, była taka sytuacja, że wyjechał do mamy na tydzień, po tygodniu pobytu u mamy wrócił do mnie, bo mamy opiekę naprzemienną, więc dzieci są raz u mnie, raz u ich mamy, wrócił i powiedział, tato, obudź mnie jutro pół godziny wcześniej przed wyjściem do szkoły, ja się muszę wykąpać. Ja mówię, wow. Mało tego, ja muszę zrobić włosy. I musiał faktycznie robić fryzurę. Dlaczego o tym mówię? Bo akurat to był moment, kiedy w tym samym tygodniu mieli przyjechać mnie odwiedzić rodzice. Ja zanim on przyjechał, musiałem wziąć mojego ojca na bok i powiedzieć, tato, jeżeli rano Max będzie w łazience i będzie robił włosy. A ty to skomentujesz? To będziesz miał ze mną do czynienia. Znaczy nie masz prawa tego skomentować w taki sposób, jak chciałbyś skomentować. Typu, co się pindrzysz, jesteś babą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to ta dbałość o siebie w takim tradycyjnym ujęciu. Każdy z nas przechodził, ja mówię o nas jako o mężczyznach, którzy dorastali, to rodzice mówią, nie spędzaj tyle czasu w łazience, wyłaź już stamtąd, nie zachowuj się jak baba. Tak? Versus dzisiaj miałem powiedzieć, okej, synu, to jest absolutnie cudownie, wspaniałe. Wszedłeś w wiek, kiedy dbałość o twoje włosy ma znaczenie i to jest dobre. I to jest piękne, zrobiłeś sobie super fryzurę. Wow, robisz, potrafisz robić lepsze fryzury niż ja. Mało tego, potrafisz postawić włosy na puder, czego ja kompletnie nie umiem w stanie zrobić, a on to robi całkiem dobrze. I tak dalej, i tak dalej. I mówię o tym, że dokładnie jak sobie mówisz o tych, byśmy spojrzeli o takich rzeczach, co można dzisiaj absolutnie chłopakom, to moim zdaniem warto to pokazywać. A żebyśmy mogli to pokazać, to musimy trochę zacząć od siebie. Tak? I o tym jest kampania. Tak? A czy o tym jest też kampania, bo jednakże na koniec dnia mówimy chociażby o medycynie estetycznej. Tak? I teraz takie, to, co powiedziałem. Widzimy bardzo duże grono mężczyzn, którzy korzystają z medycyny estetycznej. Medycyna estetyczna w przypadku mężczyzn, i co jest bardzo w ogóle ważne, to nie jest medycyna antyagingowa. To kompletnie nie jest dzisiaj element o tym, żeby ukrywać skutki starzenia, tylko jest odkrywana jako medycyna funkcjonalna. Ona ma nam coś dać. Ona ma sprawić, że zaczynamy osiągać pewne rezultaty. I to dokładnie ludzie, jak rozmawiamy z pacjentami, którzy przychodzą do gabinetów, to oni dokładnie to mówią. Oni przychodzą i mówią, wiesz co, chciałbym zredukować sobie lwią zmarszczkę, bo chciałbym być postrzegany przez swój zespół jako człowiek, który się mniej wkurza. I wiesz, co jest problemem? Bo ja się naprawdę nie wkurzam. Ja wchodzę na spotkanie, mam dobry humor, ale poprzez to, że mam charakterystyczną zmarszczkę, oni myślą, kurczę, jestem wkurzony. I ja nie robię tego po to, żeby być, nie wiem, bardziej atrakcyjnym w takim rozumieniu dokładnie męskości, bo się wydaje, że kiedyś zabiegi były po to, żebym wyglądał fajniej, w związku z czym będę mógł zdobywać serca kolejnych dziewczyn. Nie, ja to chcę zrobić po to, bo to ma mi pomóc dokładnie w relacji. Chcę, żeby, nie wiem, moje dzieci dokładnie, do których przyjdę i się będę uśmiechał, widziały moją twarz bardziej zrelaksowaną, a zgodnie dokładnie jakby z założeniem sprzężenia zwrotnego, jeżeli będą widziały bardziej zrelaksowaną, to będzie też bardziej pozytywna atmosfera. Jedna z osób, która stoi za tą kampanią, ma takie bardzo ładne powiedzenie: wyglądasz dobrze wtedy, kiedy czujesz się dobrze. A czujesz się dobrze wtedy, kiedy wyglądasz dobrze. I to hasło pod tytułem robimy to po to, żebyśmy dali sobie prawo do tego, żeby czuć się dobrze, jest okej. I teraz trochę mówiąc o tym, duży kłopot, który sobie pojawiamy, to jest taki element, w którym dokładnie jedna z obaw, która się pojawia, to jest mówienie o tym, że medycyna estetyczna jest niemęska. I nagle sobie myślisz, ej, ale dlaczego nie? Czy kto nagle powiedział o tym, że coś jest męskie, że coś nie jest męskie? Jeżeli spojrzymy na to, że medycyna estetyczna ma zalążki i ma takie znamie, mówmy na nią jak o medycynie funkcjonalnej, to ja zawsze będę mówił jednakże z treningu sportowego. Tak? Kiedyś powiedzieliśmy sobie, że w treningu sportowym mówiliśmy, najpierw mieliśmy taki archetyp, kiedy mówiliśmy, że trzeba być atletycznym. I był taki bardzo silny wzorzec męskości w rozumieniu duża klata, wielkie bicepsy i tak dalej. I nagle okazało się, że to jest też długoterminowo nieskuteczne. I dzisiaj w treningu sportowym mówimy o tak zwanym treningu funkcjonalnym, czyli takim, który masz trenować ciało do tego, żeby być w stanie skuteczniej wykonywać codzienne czynności. Tak, i teraz dokładnie sobie chodzisz do klubu fitness po to, żeby robić, nie wiem, trochę więcej różnych aktywności i ćwiczeń, które pomagają, że jak podnosisz walizkę, to ci nic nie strzeli, to ci nic nie strzeli w kręgosłupie, a jak masz pobiec na autobus, to twój nie potkniesz się o język, który sprawi, że nie będziesz miał kondycji. I to jest element, który mówi, po to trenujemy, żeby być funkcjonalny i po to, żeby być, krótko mówiąc, też długo zdrowym. I teraz bardzo często takie hasło, które się pojawia w kontrze do medycyny estetycznej, jest starzeć się z godnością. Ja nie korzystam, ja umiem się zestarzeć z godnością. To jest kompletne trochę znowu niezrozumienie tego, że medycyna estetyczna nie jest elementem antyagingowym, tylko jest elementem dobrego samopoczucia. I teraz jak na to w ten sposób spojrzysz, to można byłoby powiedzieć, ja nie trenuję i nie chodzę na fitness, ja się zestarzeję z godnością. Ja nie muszę dbać o swoje ciało po to, żeby ono było duże i sprawne, bo w sumie procesy starzenia są takie jak inne. Będzie mnie łupało w krzyżu, trudno, będzie mnie łupało w krzyżu. A tutaj mówimy, nie, Masz być długoterminowo zadowolony z siebie i masz dokładnie być coraz bardziej dojrzałym, dorosłym, spełnionym, ale jednocześnie sprawnym funkcjonalnie. Tak, w takim elemencie jakby faktycznie dobrze wyglądającym. Po to wprowadzamy działania, które mają, nie wiem, spowodować, żeby były mniej widoczne oznaki zmęczenia, żebyśmy faktycznie mogli też lepiej funkcjonować w tej perspektywie. Na koniec dnia, i to jest coś, co ja będę uwielbiam podkreślać, nasze ciało ma, i nasza twarz ma bardzo ważne jednakże znaczenie funkcjonalne. Znaczy, jeżeli wyglądamy lepiej, to znaczy, że jesteśmy w stanie pozyskać czyjąś uwagę na dłużej. Możemy skupić uwagę na sobie na dłużej, a to znaczy, że możemy tym osobom powiedzieć więcej ważnych rzeczy. Możemy osiągnąć bardzo konkretne jakby elementy poprzez to, że zaczynamy dbać i myśleć o to jak wyglądamy. I teraz z perspektywy ubioru daliśmy gigantyczne prawo mężczyznom. Z perspektywy kosmetyków na szczęście daliśmy gigantyczne prawo mężczyznom. Teraz bardzo mocno wierzę w to, że chcemy dać również prawo z perspektywy korzystania z zabiegów do tego, żebyśmy robili to absolutnie otwarcie i co najważniejsze, umieli o tym rozmawiać. Mhm. Tak? I teraz pewnie nikt nie ma już problemu z tym, żeby rozmawiać o tym, do jakiego barbera chodzi. Nie mamy problemu, żeby rozmawiać o tym, do jakiego fryzjera poszedłem. Nie
możesz już mieć zadbane dłonie i paznokcie.
Mogę mieć zadbane dłonie i paznokcie. A dalej ten aspekt, o którym ludzie mówią, że no dobra, zrobiłem sobie zabieg. To jest taki moment pod tytułem, no to chciałbym, żeby efekt był, ale nie taki dramatycznie widoczny, bo jak nagle ktoś zobaczy, że wyglądam dużo lepiej z dnia na dzień, to będzie kłopotliwe. Tak? I to jest ten taki trochę aspekt. Drugi aspekt to jest aspekt również bardzo, bardzo, bardzo partnerski. Bardzo często widzimy w rozmowach w gabinetach, że kobiety, które korzystają z zabiegów, też nie do końca chcą się przyznawać mężczyznom o tym, jakie robiły zabiegi i dlaczego. I jak tam się pojawia, to nie jest aspekt tylko finansowy. To nie jest aspekt tego, że chcemy ukryć pieniądze, które wydaliśmy, tylko boją się trochę niezrozumienia. A ja bardzo mocno wierzę, że zrozumienie pojawia się wtedy, kiedy wiem, jak to działa. Tak? I absolutnie wierzę w to, że jeżeli więcej osób będzie przychodziło razem, to też będzie im łatwiej o tym rozmawiać. A totalnie wierzę w relacje faktycznie nie kontry w relacjach, tylko takich w pełni partnerskie. W związku z tym też, żebyśmy o tym rozmawiali po prostu nawet w domach otwarcie.
Powiedziałeś, że dobrze wyglądamy, kiedy dobrze się czujemy i dobrze się czujemy, kiedy dobrze wyglądamy, a ja tak sobie myślę, że można by było dodać jeszcze jedną rzecz, bo ja dobrze się czuję wtedy, kiedy dobrze wyglądam moim zdaniem. Mhm. Zdanie innych kompletnie mnie nie interesuje i chciałabym dodać do tego, co powiedziałeś, z czym się absolutnie zgadzam, że nie ma też niczego złego w korzystaniu czy to z medycyny estetycznej, czy to z kosmetyków, czy to z czegokolwiek innego, bo tak, bo mogę, bo chcę, bo lubię, bo na przykład chcę sobie doczepić włosy, bo taka się sobie podobam, bo chcę sobie zrobić zęby, bo taka się sobie podobam. Więc to nie tylko musi być coś takiego, że okej, chcę mimiki lepiej używać, być bardziej rozumiana, chcę, żeby moja mimika była bardziej adekwatna do emocji, które chcę wyrazić. Ale mogę też korzystać z dobrodziejstw, bo tak, bo mam na to ochotę. Więc to jest kolejna rzecz, na którą nie do końca jest chyba społeczne przyzwolenie i co trzeba kompletnie odczarować i znowu powtórzyć to, co powtarzam chyba jak mantrę. Możesz. Możesz wszystko, nic nie musisz.
Ale zobacz, wiesz co stoi najbardziej w kontrze do tego? W kontrze do tego stoi taki mit autentyczności, tak? Który bardzo często jest wyciągany. Tak? On również się pojawia w kontekście nie, mediów społecznościowych. Tak? Tak, cały jakby element, który mówi, pamiętaj, musisz być autentyczny, musisz być autentyczny, musisz być autentyczny. Ja celowo mówię o micie autentyczności, bo mam takie przekonanie, że bardzo często za tym stoi bardzo wyreżyserowany pomysł na to, co zrobić, żeby być autentycznym albo żeby być postrzeganym jako autentyczny. Tak? Czyli tak naprawdę ja 16 razy się zastanowię o tym, co i jak opublikuję, żeby nikt mi nie zarzucił, że tam jest zmienione, zmodyfikowane, poprawione i tak dalej, i tak dalej. I to na przykład dokładnie w tym kontekście pojawia się dzisiaj cały aspekt pod tytułem, no dobra, to my będziemy... Nie będziemy wprowadzali poprawek. Tak? Znaczy nie będę dbał o to, żeby wyglądać lepiej, bo w końcu muszę być autentyczny. Podczas gdy co ty powiedziałaś, jest elementem na wskrość autentycznym. Autentyczny jestem wtedy, kiedy jestem sobą, a jestem sobą wtedy, kiedy czuję się ze sobą dobrze, a czuję się ze sobą dobrze wtedy, kiedy robię to, na co mam ochotę. Oczywiście, żeby to było w pełni możliwe i żeby to było w pełni autentyczne, to pewnie faktycznie musimy iść w kierunku tego, żeby mówić, nie ukrywam.
Czyli, właśnie.
Czyli dokładnie, skoro zdecydowałem się, to jest to dla mnie dobre, ja się z tym dobrze czuję, ale też z uśmiechem umiem o tym powiedzieć, powiedzieć, co zrobiłem, jak zrobiłem i dlaczego to zrobiłem. I wtedy mamy pełną autentyczność.
Bo źle rozumiemy nie tylko męskość, nie tylko kobiecość, źle rozumiemy w ogóle wiele pojęć. Autentyczność jest przez nas źle definiowana. No bo autentyczność, o której ty teraz powiedziałeś, to nie chodzi wcale o to, żebym ja była autentyczna. To chodzi o to, żebym ja spełniła pewne oczekiwania moich odbiorców, a te oczekiwania są takie, że będę. Bez makijażu, z podkrążonymi oczami, z odrostem na włosach i może jeszcze brudnymi paznokciami i tak dalej, bo to jest autentyczne. Nie, to nie jest autentyczne. Autentyczne jest to, że jestem zadbaną kobietą, podobam się sobie, lubię być fit, jak przytyję, to chcę schudnąć, bo przy całym moim sprzyjaniu ciało pozytywności w stosunku do mojego ciała, moje ciało jest pozytywne wtedy, kiedy jest wysportowane, bo nie ma niczego złego w wysportowanych sylwetkach. Znowu, wylewamy dziecko z kąpielą. Jak ktoś jest fit, to jest nie ciało pozytywne, a przecież to też jest piękne ciało wysportowane. I tak samo mam wrażenie z tą twarzą i chyba tak naprawdę sprowadza się to do tego, że my mamy najwięcej oczekiwań w stosunku do innych. Mhm. To znaczy, ja ci powiem, jaki ty masz być. Ja ci powiem teraz, że ty jesteś nieautentyczny. A skąd ja to wiem, skoro nie jestem z tobą na co dzień w domu? Mhm. I to jest, mam wrażenie, największy problem.
To ja ci powiem więcej. To dokładnie to, o czym mówisz, to ja teraz komuś powiem, że on jest niemęski, bo jest inny niż moje wyobrażenie o męskości. Ja powiem komuś, że jest niekobiecy, lub też jest niekobieca, bo jest inna niż moje wyobrażenie o kobiecości. A z drugiej strony dokładnie to, o czym chcemy tutaj bardzo dużo mówić, to, że męskość ma wiele twarzy.
Tak.
I różne rozumienie męskości są bardzo okej. Okay, tak? Znaczy, że męskość może być absolutnie od skrajnie tradycyjnej, i jak ktoś naprawdę ma wyobrażenie męskości w postaci, że jego męskość to jest wychodzenie codziennie do lasu po to, żeby narąbać drzewa, złapać zwierzynę, następnie ociosać ją, zedrzeć skórę, przygotować i przy okazji jeszcze spuścić łomot wikingom, spoko. Po kogoś, kto mówi, że jego męskość zaczyna się od tego, że on budzi się rano, przytula swoją żonę, partnerkę, dziecko, dba o to, żeby przygotować im śniadanie i dobrze czuje się z tym, że on zostaje z dzieckiem w domu. Bo tak się umówili na przykład i umówili się, że jego partnerka lub jego partner pracuje i oni dokładnie mają taką wizję męskości. I te dwa te jakby skrajne elementy pokazują, że po środku jeszcze jest miliard odcieni męskości, która przede wszystkim musi być zgodna z nami samymi. Znaczy całym tym elementem, o którym pewnie faktycznie chcemy tutaj mówić, jest element na koniec dnia zdejmijmy z siebie presję. Znaczy zdejmijmy z siebie presję i faktycznie zrelaksujmy się sami z sobą, tak? Zadbajmy o to, żeby to faktycznie jakby nasze relacje przede wszystkim ze sobą były zrelaksowane, a z drugiej strony je odświeżmy. Znaczy odświeżmy dzisiaj definicję poszczególnych elementów. No, na koniec dnia pewnie mówimy jednak, że to o takim działaniu bezpośrednio, jeżeli byśmy spojrzeli na działanie na skórę, to jest relax and refresh, a ja jednakże też bardzo mocno wierzę, że to dotyczy naszych relacji. Znaczy naszych relacji ze społeczeństwem, z naszych relacji z otoczeniem najbliższym i przede wszystkim naszych relacji ze sobą.
Mam dwa oczekiwania, jeżeli chodzi o tę kampanię, takie główne. Pierwsze to jest takie, już o tym powiedziałam, ale powtórzę, bo warto powtarzać takie rzeczy, na których nam zależy. Pierwsze oczekiwanie moje względem tej kampanii jest takie, żebyśmy wielokrotnie powtarzali, i tu mam prośbę do ciebie, bo będziesz prowadził cały cykl rozmów, że lojalność jest super sexy. Jest po prostu tak super sexy, że o Jezu. A drugie moje oczekiwanie jest takie, że my w końcu, albo inaczej życzenie, żebyśmy w końcu odczepili się od ciał, żebyśmy przestali oceniać ludzi przez pryzmat tego, jak wyglądają. Oceniajmy ich za to, jakimi są ludźmi. oceniajmy, albo w ogóle ocenianie jest złe, ale jeżeli już musimy, oceniajmy to, w jaki sposób odnoszą się do innych. Sprawdzajmy, czy podobają nam się, czy podoba im nam się ich działanie względem innych, względem nas, względem ich samych może. Ale odczepmy się w końcu od tego ciała. Naprawdę, niech każdy sobie ma takie ciało, jakie chce, bo my dużo mówimy o ciało pozytywności, nie ciało pozytywności, a tak naprawdę zawsze na końcu chodzi o to, żeby czyjeś ciało ocenić. To jest ciało pozytywne, a to nie. Naprawdę, ciało powinno dostać trochę spokoju. Mhm.
To my oprócz tego pewnie w tych rozmowach, to ja bardzo mocno biorę sobie do serca to, co powiedziałaś. Czyli oprócz tego, że marzy mi się świat, w którym będziemy się odczepiać w ogóle, to marzy mi się też świat o tym, żeby jednakże pewnie mówić o tym, że możemy, a nie musimy. Mhm. I to jest w ogóle chyba coś, co jest. A jak mówisz o lojalności, to jest w ogóle piękne. Tak? Znaczy takie piękne w takim rozumieniu, bo dla mnie z lojalnością jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli nie trzeba udowadniać. Mhm. Tak? Bo bardzo często te elementy, które później powodują, że lojalność szwankuje, to są elementy, w którym nam się pojawia się presja pod tytułem, kurczę, muszę coś udowodnić. Tak? Muszę udowodnić kumplom, że osiągnę dodatkowy cel, że osiągnę dodatkowy rezultat. Muszę udowodnić czasami sobie, tak, że jestem lepszy, albo że zasługuję na coś więcej, albo na jakieś inne działanie. Zamiast faktycznie jakby przyjrzeć się tej prawdziwej lojalności i po pierwsze doceniać to, co mamy, w takim bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, a po drugie dbać o to chyba, co jest naprawdę ważne. Ale lojalność dla mnie też jest lojalnością względem siebie w rozumieniu swojego szczęścia. Mhm. Tak? I to też jest element, który pewnie warto pamiętać. I to też jest element, który dzisiaj pewnie bardzo ładnie padł w kategorii tego, gdy rozmawialiśmy, czym jest lojalność. I w jednym z komentarzy napisał Robert akurat, napisał, że lojalność to odpowiedzialność. Znaczy, że męskość to odpowiedzialność. Rozmawialiśmy o męskości. On powiedział, że męskość to jest odpowiedzialność. I to jest chyba w ogóle bardzo ładna, jakby też w dużej mierze jedna z kolejnych definicji męskości, tak, o których też warto tutaj sobie rozmawiać.
Wiesz, myślę, że dużo pracy jest i oczywiście w tym całym nieopresyjnym świecie, który chcemy zbudować, będzie jednak presja trochę narzucona na ludzi takich jak ty. Ojców, synów. No bo powiedziałeś o tym, jak dziadek, jak rozumiem, inaczej, zastopowałeś dziadka, zanim on coś zrobił, bo ty już wyczułeś, że tam się mogą pojawić te teksty, które my znamy, z ust naszych rodziców, tak? Jako 40-letni ludzie znamy z ust naszych rodziców, bo tamto pokolenie tak się komunikowało. Tam nikt by nie powiedział złego słowa. Ale my już tak nie możemy. My musimy dokonać tych korekt po to, żeby twoi synowie wiedzieli już, że to jest totalny obciach mówić takie rzeczy. I to jest praca w dużej mierze ojców.
Wiesz co, to jest w ogóle, ja myślę sobie, że w ogóle wymiar, teraz bym nawet sięgnął do tego, wymiar męskości. Męskość ma wiele twarzy. Męskość w rozumieniu bycie ojcem się gigantycznie też zmienia. Mhm. Tak, znaczy w ogóle ojcostwo jest znowu jakby inaczej definiowane. Z jednej strony znowu chcielibyśmy, żeby ono było piękne, żeby ojcostwo było uczestniczące, żeby ojcostwo było jednakże oparte o bycie wzorem, a z drugiej strony chyba my sobie nie zadajemy pytania, no dobra, skoro mam być wzorem, to wzorem czego ja powinienem być? Uh-huh. Tak? Czyli co ja powinienem faktycznie, co ja powinienem robić? Znaczy to, co ty też powiedziałeś, że prawdziwy mężczyzna musi spłodzić syna, zasadzić drzewo i zbudować dom. Co jakbyśmy spojrzeli na dzisiejszy świat, jest turbo absurdalne.
Zwłaszcza budowanie domu w Warszawie.
Budowanie domu w Warszawie. Znaczy w ogóle jakby cały trend, który też jakby pokazuje, jakby płać za użytkowanie, nie za posiadanie. Jakby w ogóle zmiana szeregu wartości. Sadzenie drzew. To dopiero jest absurd. Tak? Znaczy, na szczęście mamy dzisiaj akcje, tak, związane z tym, że możemy gdzieś pojechać i posadzić drzewo, ale to się pojawia i o jakby posiadaniu syna już rozmawialiśmy. to wcale nie musi tego wszystkiego definiować. Natomiast jeżeli sobie z tej perspektywy spojrzymy, dobra, to jakie wartości chcę przekazywać dalej dzieciom, jak chcę zachowywać się i co chcę pokazywać im, że jest okej, a co nie jest okej, no to wymaga naprawdę refleksji, zastanowienia. Tak? Mhm. I ten element pod tytułem, że dzisiaj chcę pokazywać na przykład równość, chcę pokazywać na przykład równość w podejmowaniu decyzji w domu, mhm. chcę pokazywać emocje, chcę pokazywać to, że tata też czasami płacze mhm. i nie musi się z tym chować, że tata też czasami nie wie i prawo do tego, żeby nie wiedzieć, też jest okej. Że skoro pytam, to akceptuję odpowiedzi. Tak, co w ogóle jest ciekawym elementem w ogóle relacyjnym. Tak, znaczy ja zawsze będę mówił takie moje zachowanie, które w momencie chyba, które dorastałem, powodowało największą frustrację moich rodziców. To oni zadawali mi pytanie, na które nie byli gotowi otrzymać odpowiedź zawsze. To było pytanie, dlaczego się spóźniłeś? Znaczy, jak oni mi zadawali pytanie, dlaczego się spóźniłeś, ja mi dokładnie odpowiadałem, co się wydarzyło. Bo absolutnie co do każdego zdarzenia, które doprowadziło do tego, że się spóźniłem. Znaczy, mm-hmm. dlaczego spóźniłem się? No,
bo mówiłeś prawdę.
Mówiłem prawdę. Była taka sytuacja, w której okazało się, że było super fajnie, tralala, już chciałem wychodzić, ale później się okazało i wolałem tam zostać i tak dalej. Dobra, no, czyli jeżeli chcecie powiedzieć mi, że nie podoba wam się, że się spóźniłem, to powiedzcie, że się nie podoba, że się spóźniłem, a nie pytajcie mnie, nie róbcie takiej bierno-agresywnej postawy, dlaczego się znowu spóźniłeś, to doprowadziło nas do czegoś. I to jest ten element, który ja się śmieję oczywiście, bo to już był taki moment, kiedy już mieliśmy taką relację, że mogłem sobie na to pozwalać, ale myślę sobie, że w wielu miejscach jest dzisiaj tak, że my zadajemy pewne pytania, mimo tego, że nie dajemy sobie prawa na to, żeby otrzymać odpowiedź. Ja wierzę, że w ramach tej kampanii my postawimy trochę pytań. Postawimy mhm. dużo pytań, które mam nadzieję, że po pierwsze też słuchaczy trochę zmuszą do refleksji, do tego, żeby zacząć się zastanawiać właśnie nad tym, co się dzieje, ale być może też usłyszą odpowiedzi różnych osób, które będą odpowiedziami innymi, niż by się mogli pozornie spodziewać. Mhm. Bo mamy jedną pełną gotowość. Chcemy zadawać pytania. Nie mamy pewności, jakie będą odpowiedzi, ale wiemy, że te podpowiedzi mogą być inspirujące. Bo nawet jeżeli będą zmieniały postrzeganie świata dzisiejszego, to dobrze. Bo w sumie mhm. to chcemy zrobić. Chcemy trochę poruszyć tym światem i no właśnie, zacząć nazywać pewne zachowania jako te, które są okej i że one po prostu są okej i nie mamy prawa mówić, że coś jest takie lub inne.
Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, co nas będzie czekało albo kto nas będzie czekał w kolejnych odcinkach?
Mogę oczywiście, znaczy nie, zrobię to tutaj w kategorii dokładnie rąbka tajemnicy, mhm. a nie odsłonięcia akurat jakby całości, czyli powiem, jakiego typu osoby mhm. tak będziemy rozmawiali. Mamy przepiękne rozmowy z psychologami, mhm. w ramach których rozmawiamy o różnych wymiarach. O wymiarach komunikacji interpersonalnej, o wymiarach właśnie emocjonalności. Rozmowa z seksuologiem w ogóle pokazująca, jak wygląda płeć i jak ta płeć się zmienia, kształtuje i jak właśnie ograniczenia i szanse w płci wpływają na nasze funkcjonowanie w związkach i w relacji. Mamy rozmowę ze sportowcami, co też jest w ogóle ładną perspektywą pokazującą ten element jednakże męskości oparty o testosteron, o potrzeby rywalizacji i jak w tym się odnajdywać. Znaczy, jak zmienia się też ten świat z perspektywy tego, jak to wygląda. Mamy prześliczną rozmowę o transpłciowości w ogóle, która pokazuje jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że zarówno męskość, jak i kobiecość nie tylko ma wiele twarzy, ale czasami rodzi się w nie swoim opakowaniu. Mhm. I to dopiero ładnie pokazuje, jakby też element, o którym warto w ogóle rozmawiać dzisiaj, w kategorii tego, że to często nie tylko cechy fizyczne decydują o tym, kim jesteśmy. I tam w ogóle dużo rozmawiamy o determinantach płciowości, mhm. czy jakby co decyduje o tym, czy jesteśmy tacy, czy jesteśmy bardziej męscy, czy kobiecy, a może w ogóle niebinarni. I to w ogóle taki ten element, który chyba dzisiaj pokazuje bardzo dużą różnicę znowu pokoleniową, że coś, co najmłodszemu pokoleniu dzisiaj nie wydaje się dziwne, wydaje się wręcz bardzo naturalne. Dla nas jest cały czas odkrywaniem pewnej tajemnicy. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o takie podstawowe rozmowy. Poza tym, oczywiście chcemy o wzorcach kulturowych dotyczących stroju, czyli dokładnie ze stylistami porozmawiać dokładnie trochę o tych elementach związanych z wizerunkiem, jak to wszystko będzie wyglądało i jak ten świat się zmienia i dlaczego męska elegancja ma tak dużo wymiarów i żeby ją dzisiaj dobrze rozumieć w ten sposób, w którym się często pojawia, warto dodawać jednakże słowo klasyczna męska elegancja, bo jeżeli wyciągniemy ten znacznik w postaci klasycznej, to okazuje się, że ta nowoczesna totalnie niejedno ma imię. Mhm. I to jest chyba w ogóle coś, o czym warto pamiętać. To tak w dużym skrócie, jeśli chodzi o rozmowy, bo chcemy spojrzeć na to chyba maksymalnie szeroko, pokazując, że ten świat jest bardzo, bardzo wielobarwny.
I że ta wielobarwność jest super i że jest już atutem, a nie problemem.
To chyba tak. Znaczy to chyba w ogóle, jak teraz o tym powiedziałaś, to ten moment chcemy bardzo mocno pokazać, że nie możemy dążyć do tego, żeby wtłaczać kogoś w jakieś wyobrażenia. I oczywiście kulturoznawcy powiedzą, że ramy, granice i normy kulturowe są zawsze potrzebne. Zawsze powiedzą, że pewne uwarunkowania one muszą być, bo bez nich będziemy się gubić. A z drugiej strony to, co chcemy bardzo mocno pokazać, że one muszą się zmieniać. I że najbardziej trudną rzeczą, która jest, to jest mówienie, świat jest poprawny, bo on tak wyglądał kiedyś. I to dążenie do tego, żeby budować świat taki jak kiedyś, nikomu nie służy. On się bardzo mocno zmienia.
Te ramy muszą się zmieniać, muszą się uelastycznić, bo my jesteśmy coraz bardziej różni i my się zmieniamy. I dopóki nie robimy krzywdy innym, to jest dla nas wszystkich na tym świecie miejsce. Masz poczucie, że to będzie cykl rozmów ważnych? Jakby czujesz ten ciężar? Bo ja czuję choćby z tego, jak o nich opowiadasz. Myślę sobie o tych wszystkich osobach, które potrzebują usłyszeć tych rozmów i będą mogły z nich wyciągnąć coś dla siebie i będą mogły pomyśleć, okej, jestem okej. Nikt mi wcześniej nie powiedział, że jestem okej. Czujesz to?
Jak siedzieliśmy w zespole, który odpowiada za ten projekt z Kasią, Karoliną, w dużej mierze, to na początku, jak mi mówiliśmy, dobrze zrobimy kampanię adresowaną do mężczyzn. A później pojawił się właściwie nie wiadomo skąd pytanie, a co to znaczy męskość? I stąd dokładnie wziął się pomysł w takim sensie, bo ta kampania miała pokazywać, że zabiegi są męskie i że mogą być męskie. I nagle zadaliśmy sobie dokładnie to pytanie, czyli no właśnie to czym jest dzisiejsza męskość. I z tego pojawił się pomysł. Chwilę później dokładnie Noise wypuścił swoją przepiękną kampanię Kryzys Męskości. Ja sięgnąłem do rozmów z właśnie Michałem Pozdałem, gdzie dokładnie rozmawialiśmy o tych elementach. I nagle zaczęliśmy dokładnie zbierać informacje i nagle okazało się, kurczę, to chyba nie jest takie łatwe, żeby to zdefiniować jedną kreacją i fajnym spotem reklamowym, tylko musimy przyjrzeć się trochę szerzej. Ja mam gigantyczną nadzieję, że to nie tylko będzie ważne, ale to będzie coś, co sprawi, że marki zaczną o tym rozmawiać. Bo ja bardzo, jak mu powiedziałaś o popkulturze, to ja bardzo mocno wierzę w to, że jednakże jednym z elementów popkultury jest reklama. Bo ona jest oparta zawsze o stereotypowe zachowania, bo musi być. Bo jakbyśmy sobie spojrzeli jednakże na element skuteczności działań reklamowych, to reklama, jeżeli ma pobudzać do działań zakupowych, musi być trigger. Trigger, czyli wyzwalacz. Wyzwalacz musi być maksymalnie rozpoznawalny. Żeby był rozpoznawalny, musi być osadzony kontekstowo. A żeby był osadzony kontekstowo, to musi być wsadzony w świat, w który znam. Żeby to pewnie bardzo mocno wytłumaczyć, to zobaczmy, jak wygląda klasyczna rola mężczyzny w reklamie. na przykład elementów spożywczych lub też artykułów gospodarstwa domowego, jakbyśmy prześledzili sobie różne wątki, to on zawsze jest dupą wołową. To jest nieprawdopodobne. Ale mężczyzna kupujący jogurt, mężczyzna kupujący proszek do prania, mężczyzna kupujący płyn do naczyń, zawsze jest w tej roli, w której on nie umie podjąć tej decyzji sam. On stoi przed półką w sklepie i dzwoni do swojej partnerki pod tytułem pomóż mi dokonać wyboru. I my byśmy marzyli o tym, żeby ta kampania spowodowała, ej, możesz podjąć taką decyzję sam, naprawdę. Jeżeli ktoś ci zaufał na tyle, powiedział idź do sklepu, to zaufał, że również umiesz podjąć tę decyzję i na pewno zrobisz to bardzo dobrze. Mało tego, umiesz to robić bardzo dobrze, bo dokładnie w domu ty też odpowiadasz za przygotowywanie jedzenia, ty też w domu często zmywasz naczynia, ty też w domu robisz pranie. I to nagle okazuje, że ty umiesz to robić. I mimo tego, że ja totalnie wierzę, że jest gigantyczna liczba mężczyzn, którzy robią pranie, uczestniczą w codziennych aktywnościach i tak dalej, to dalej stereotypowo wsadzamy ich w tą rolę pod tytułem nie, ty możesz zrobić tę część fizyczną, czyli możesz zrobić zakupy, ale co ma być na liście, jak ma być dobrane? Odpowiada ktoś, kto jest ekspertem i się na tym zna. I znowu popełniam taki błąd, który mówimy, że to dokładnie kobieta się musi znać, bo ona musi być ekspertem, więc ona mu powie, co musi zrobić. I teraz dlaczego o tym mówię? Nie chcieliśmy zrobić kolejnej reklamy, która będzie tylko oparta o stereotyp, tylko chcieliśmy powiedzieć, dobra, to może my wyjdziemy z tego stereotypu. Może my najpierw go wyciągniemy, rozbroimy i zaczniemy budować i nazywać inaczej. I mi marzy się o tym, żeby poszły za nami inne marki. Mhm. Marzy mi się o tym, żebyśmy rozmawiali o tym w kontekście biżuterii. To jest świat, który jest piękny. Bo znowu zauważmy o tym, jakbyśmy się przyglądali biżuterii, która jest męska lub która nie jest męska, to jest przerażające. Znaczy, jak myślisz o biżuterii, to łatwiej jest znaleźć sygnet, który będzie elementem męskiej biżuterii. Pewnie dość łatwo dzisiaj można znaleźć elementy dotyczące bransoletek. Okay.
Pod warunkiem, że to są koraliki.
No właśnie, już się dokładnie chciałem ten element. A z drugiej strony mi jest łatwiej znaleźć mój kolczyk, męski kolczyk, bo ja go noszę, bo jest męskim kolczykiem, w dziale damskich kolczyków niż w tej samej kategorii męskiej. A marzy mi się świat, w którym w tym elemencie akurat, w którym mówimy na przykład o biżuterii, biżuteria będzie po prostu unisex. Bo uważam, że gigantyczny, że z wyjątkiem wielkości większa rzecz jest unisex. Naszyjnik totalnie unisex. Znaczy zakładany naszyjnik przez ciebie, ten akurat, który masz dokładnie dzisiaj piękny naszyjnik, który bym ja założył, byłby totalnie jakby w 100% męskim naszyjnikiem pod warunkiem, że ja bym go założył.
Powiem ci więcej, był w latach 70. Przecież taki nosili mężczyźni do tych, wiesz, wielkich koszul z wielkimi kołnierzami, prawda? I do garniturów w latach 70.
I pięknie i dokładnie funkcjonował. Myślę sobie, że duża część dokładnie bransoletek, jeżeli byłaby w rozmiarze na męski nadgarstek, by świetnie się sprawdziła. Męski nie oznacza, że musi być to bransoletka albo z koralików, albo skórzana. Może być bardzo jakby w wielu innych elementach z tym związanych. Zegarki, tak, znaczy, w których dokładnie znowu mówimy o tym, że kobiety mają prawo nosić zegarki, które są męskie i jest okej, ale jak chcesz założyć bardziej delikatny zegarek, bo tak...
No co, męskich nie było?
Dokładnie element. I tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy szukali kolejnych obszarów. Chciałbym, żebyśmy poszukiwali takich obszarów, w których element rozmawiania o tym, że płeć nie może być elementem opresji. Ona nie może definiować tego, co musisz. Ona może być tylko i wyłącznie ewentualnie elementem szans, która mówi o tym, że niektóre rzeczy będą ci przychodzić łatwiej i to akceptujemy w pełni. Ale jednocześnie możesz wszystko.
Masz rację, tak właśnie jest, bo ja noszę pasek, który nosił mój tato w wojsku. Szkoda go było wyrzucać. No ale masz rację, kobietom już wolno, a mężczyznom jeszcze nie. I to jest ten moment, kiedy im też trzeba pozwolić i powiedzieć, że możesz wybrać ten jogurt sam, Ale nie musisz, możesz też zadzwonić do partnera albo partnerki, jeżeli to oni podejmują decyzję. Możesz wyrzucić śmieci, ale nie musisz, jeżeli macie inną umowę. I możesz nosić tę bransoletkę, ale nie musisz, bo tak naprawdę to nie ma znaczenia. To jest twoje, kiedy jest twoje. I myślę, że to o to w tym będzie chodziło.
I to jest chyba coś, co dokładnie chciałbym, żeby nam przyświecało. I dokładnie w momencie, w którym mężczyzna będzie szedł po to, żeby wykonać sobie zabieg medycyny estetycznej, to żeby się uśmiechał i mówił, że ten zabieg na pewno jest męski. Dlaczego? Bo jest wykonywany na nim i on się będzie z nim czuł dobrze. I nie ma kompletnie znaczenia trochę, jaki to będzie zabieg, czy która seria zabiegów będzie, bo to już mu podpowie w naturalny sposób lekarz, który umie jakby zadbać, ocenić, porozmawiać o potrzebach, zdefiniować, jak chce się czuć dobrze w przyszłości. I to jest ten element, bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy. Czy my musimy, w cudzysłowie, przygotować listę zabiegów dla mężczyzn? I pewnie z perspektywy takiej, bym powiedział, marketingowej to ułatwia, ale z perspektywy tej, do której chcemy dążyć, chcemy pokazywać, że wszystko jest okej. Znaczy, że poszczególne elementy, które są skonsultowane z lekarzem, które procedury medyczne są zrealizowane po prostu, jeżeli są realizowane i robi je mężczyzna, po prostu stają się w ten sposób, w naturalny sposób męskie. A to, że często są bardziej funkcjonalne, to, że bardzo często mamy oczekiwanie, w których osiągniemy jakieś rezultaty, będziemy się dobrze czuli ze sobą, a jednocześnie dzięki temu dobremu samopoczuciu ze sobą będziemy realizowali jakieś dodatkowe cele. To wszystko jest okej.
Powiedziałam, że mam fioła na punkcie równości i tak faktycznie jest, dlatego będę bardzo, bardzo mocno trzymać kciuki za tę kampanię, choć nie mam wątpliwości, że będzie wspaniała i myślę, że przyniesie dużo dobrego. Dlatego bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać trochę o tym i cieszę się, że tak wiele osób widzi te rzeczy, tę potrzebę pójścia w te korekty jeszcze bardziej właśnie w ten sposób. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przemiłą rozmowę, a ja myślę sobie chyba na koniec trochę tak, że bardzo dużo ludzi to widzi, bardzo wiele osób chce o tym mówić, ale też nie dostaje prawa. Bo myślę sobie, że tak mocno dzisiaj chcemy być poprawni, że chcemy całym sobą popierać kobiety, nawet kosztem siebie. To ja wierzę, że dzisiaj popieranie kobiet będzie tym mocniejsze, im bardziej będziemy mówili w pełni o równości, a nie o przesuwaniu tego suwaka w drugą stronę. Bo to, co będę bardzo mocno przypominał, męskość i kobiecość nie są przeciwstawne, a są wzajemnie uzupełniające się.
Nie zwalczajmy siebie nawzajem.
Dokładnie tak. Znaczy, walczmy o to, żebyśmy stali obok siebie ramię w ramię, a nie mówili o tym, że albo ty, albo ja. Bo to kompletnie nie o to chodzi.
Piękna puenta.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo, że spędziliście ten czas z nami. Jestem przekonany, że treści poruszone w tej audycji zainspirowały Was, być może nawet zmusiły do refleksji. Mam bardzo dużą prośbę. Zaproście do przesłuchania tej audycji swoich znajomych. Zależy nam na tym, abyśmy rozmawiali o męskości. Abyśmy rozmawiali o tym, jak kobiecość przenika się z męskością, a męskość ma wiele twarzy. No właśnie, a skoro o tym mowa, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Subskrybuj playlistę Męskość ma wiele twarzy by Galderma. Tam znajdziesz kolejne, moim zdaniem, bardzo interesujące rozmowy z różnymi ludźmi, autorytetami na temat tego, jak męskość może być definiowana i co bardzo ważne, na co ma wpływ nasz wygląd, wizerunek i dbałość o skórę.